Nikt z Wrocławian nie przypuszczał, że tego piątkowego wieczoru 20 listopada 1987 roku w ich mieście objawi się cmentarna bestia. Ludzie oglądający dziennik telewizyjny wpatrywali się niechętnie w nalane twarze partyjnych aparatczyków, którzy opisywali kolejne etapy wdrażania reformy gospodarczej. Jedni widzowie złorzeczyli generałowi Kiszczakowi, chełpiącemu się niedawnym aresztowaniem Kornela Morawieckiego, przywódcy Solidarności Walczącej. Inni wietrzyli zmiany polityczne, których symbolem miała być rzecznik praw obywatelskich profesor Ewa Łętowska. Większość siedziała obojętnie przed ekranem w oczekiwaniu na koniec dziennika i kolejny odcinek serialu komediowego Zmiennicy. W hotelach robotniczych lała się marna wódka Bałtyk, w akademikach bułgarskie wino Mehandijsko. Deszcz ze śniegiem ciął ukośnie w słabym świetle ulicznych latarń. Półmrok spowijał miasto. Dolarowe prostytutki wkładały najlepszą bieliznę. Taksówkarze i właściciele melin zacierali ręce, licząc na dobry zysk. Zapowiadał się wieczór pełen wrażeń. Przed godziną 22 motorniczy przegubowego tramwaju numer 14 kończył swój ostatni kurs. Jeszcze tylko powrót do zajezdni na Krzykach i Fajrant. Nie przyglądał się zbyt uważnie nielicznym pasażerom. Przesłuchiwany później przez milicję, pamiętał dobrze hałaśliwych panków i starą kobietę w chustce na głowie. Wszyscy oni wysiedli na przystanku przy osiedlu Różanka. Na kolejnym, tuż koło cmentarza Osobowickiego, wysiadł ostatni pasażer. Niepozorny mężczyzna z podłużną brezentową torbą na ramieniu. Brezent z kilku stron był mocno napięty, zupełnie jakby w środku znajdowały się narzędzia, których trzonki wybrzuszały materiał. Motorniczy uznał, że jest on pewnie pracownikiem jednego z wielu pobliskich prywatnych zakładów kamieniarskich. W zmęczonym umyśle tramwajarza nie zrodziła się nawet najmniejsza wątpliwość, że o tej godzinie żaden zakład kamieniarski już nie pracuje. Mężczyzna wysiadł z czternastki i poszedł w stronę ulicy Łużyckiej. Nie chciał wchodzić na cmentarz ani bocznym wejściem, ani tym bardziej głównym. Wolał przedostać się przez mur. Był bardzo zwinny i robił to już kilkakrotnie. Rozejrzał się uważnie dookoła. Nikogo. Cisza. Bezruch. Nawet przestało padać. Nie dbał o to, że na mokrym śniegu jego podeszwy zostawią odciski. Do rana i tak wszystko zdąży stopnieć. Błyskawicznie wbiegł pomiędzy drzewa rosnące tuż przy murze. Świetnie wyćwiczonym ruchem przerzucił na drugą stronę torbę. Dobrze wymierzył. Nie upadła na żaden grobowiec, ale bezgłośnie wryła się w miękką ziemię. Podskoczył i złapał się obiema rękami betonowej krawędzi. Musiał być wygimnastykowany, bo podciągnął się szybko i czubkiem prawego buta zahaczył o mur. Po dwóch sekundach był już na terenie cmentarza. Zarzucił torbę na ramię i szybko ruszył alejkami w stronę grobu, który upatrzył sobie już kilka dni temu. W miarę jak oddalał się od latarń stojących przy ulicy Łużyckiej, zanurzał się w coraz głębszą ciemność. Nie chciał zapalać latarki. Nie, jeszcze nie teraz. Znał dobrze ten cmentarz. Mógłby dojść wszędzie z zamkniętymi oczami. Po 5 minutach marszu znalazł się przy świeżo usypanym grobie. Upewnił się, tak, dobrze trafił. Kobieta urodzona w 1936 roku, pochowana tydzień temu. Nie pamiętał jej imienia, nie było mu potrzebne. I tak będzie się do niej zaraz zwracał różnymi pieszczotliwymi zdrobnieniami. Zapalił duży wędkarski reflektor. Zdjął kaszkiet, zwinął go w rulon i schował do kieszeni kurtki. Na głowę założył górniczą latarkę czołową. Nie obawiał się, że światło zaalarmuje służbę cmentarną czy też nocnych stróżów. O tej godzinie na ogromnym, ponad 50-hektarowym terenie cmentarza Osobowickiego jedyną żywą duszą była jego własna. O ile w ogóle miał duszę.